Radio Praga wybija rym.
Wybiła punktualnie godzina 15. Mamy 30 września. Za mikrofonem Zbigniew Piasecki. Zaczynamy czas DJ-ów. A jest z nami zaproszony, zapowiadany na dzisiaj gość, pan Marek Kościkiewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Pana Marka możemy kojarzyć przede wszystkim z udziału w zespole
Demono,
tak. Dokładnie, ale także z działalności
solowej. Tak, piszę piosenki też dla innych artystów i trochę się uzbierało, także nawet może nie wszyscy znają te tytuły, ale może dzisiaj uda się je przypomnieć.
Niektóre sądzę, że tak.
To się cieszę bardzo.
To może na wstępie o tym wydarzeniu, które będzie miało miejsce jutro.
Tak, jutro są, można powiedzieć, dwa wydarzenia. Jedno moje, takie osobiste, prywatne. Dzisiaj jest premiera piosenki, która tak naprawdę, to jest premiera na YouTubie, ale tak naprawdę premiera tej piosenki powinna być jutro z okazji tego wydarzenia już dla wszystkich, dla całej polskiej muzyki chyba bardzo ciekawego, czyli Dnia Polskiej Muzyki. To jest takie święto nasze, wszystkich artystów, którzy na tym rynku działają i bardzo liczymy właśnie, że stacje radiowe tego dnia trochę będą łaskawsze dla polskich utworów i będą ich grały dużo więcej niż zwykle. A jednocześnie to jest taki czas też, żeby w ogóle porozmawiać o tej kondycji tego polskiego rynku, o tym, jak on wygląda, żeby przypomnieć sobie i stare piosenki też, porozmawiać o tych młodych wykonawcach, którzy debiutują i o ich sukcesach, także jest dużo na pewno tematów, bo święto polskiej muzyki to też święto wszystkich, którzy pracują w tym biznesie, czyli wszystkich, którzy pomagają w tym, żeby koncerty miały dobrą oprawę, to jest też transport, to jest oświetlenie, nagłośnienie, to jest masa firm. Jest to naprawdę duży przemysł, który generuje też dla nas, czy dla państwa polskiego, duże pieniądze, a czasami jest taki niedoceniany i traktowany trochę taki z przymrużeniem oka, co jest inne niż fakt, że na Zachodzie, w krajach takich rozwiniętych, anglosaskich, a nawet w Skandynawii bardzo szanuje się tę działalność i ceni, bo ona, tak jak powiedziałem wcześniej, daje pracę ludziom i generuje duże zyski.
Usłyszymy może tą piosenkę. Chodzi o piosenkę Pod prąd.
Tak, a jeśli ją mamy, to bardzo chętnie, bo to jest na pewno dla mnie, oprócz tego, że ona się pojawiła na YouTubie w postaci teledysku, jest dostępna też na mojej stronie facebookowej, to ja ją po raz pierwszy będę mógł w takich okolicznościach usłyszeć, czyli w stacji radiowej.
W takim razie przed wami Marek Kościkiewicz i Pod prąd.
Czasem trzeba iść pod prąd. zrobić coś na złość. To dlaczego chcę to zrobić nam? Czy to może tylko taka gra?
Pod prąd. Myślę, że to była premiera także u nas.
No, była premiera, bo tak można powiedzieć, bo naprawdę jeszcze nie słyszałem, żeby któraś ze stacji radiowych to zagrała. Może o tym nie wiem, ale tutaj to jest na pewno dla mnie bardzo miła niespodzianka.
No, mi tym bardziej miło, że mogłem to zagrać bodajże po raz pierwszy.
Tak jest.
I ja jako pierwszy.
I oby częściej.
Da się zrobić.
No to będzie lepiej.
Dla innych artystów także jest pisane.
Tak.
Wyskoczył mi na sam przód Antek Smykiewicz na przykład.
Tak, ja pracowałem, znaczy miałem to szczęście, że kiedy 35 lat temu rozpoczynałem tą swoją działalność, ona była na początku, myślę, że dla wielu artystów takim hobby bardziej, takim zajęciem dodatkowym poza pracą, to tak nawet nie marzyłem o tym, że będę autorem piosenek innych wykonawców, a jeszcze ci wykonawcy dzięki ich udziałowi piosenki osiągną status takich hitów i przebojów. I oczywiście jeszcze w trakcie pracy czy koncertów, które graliśmy z Demono, ja miałem kilka takich, no pierwszym takim chyba utworem, czy pierwszymi utworami to były utwory jakby moje solowe, bo też mogę powiedzieć, że one były poza zespołem Demono, ale później dostałem propozycję do filmu, napisania piosenki do filmu Szczęśliwego Nowego Jorku.
Którą też usłyszymy dziś.
I ta piosenka miała otwierać film, a okazała się na tyle fajna, że reżyser zaprosił mnie do udziału w szerszym w tym projekcie, czyli do tego, żeby cały soundtrack zrobić. Tam zresztą oprócz takiej muzyki czysto instrumentalnej, tak zwanej tej muzyki ilustracyjnej, filmowej, pojawiły się też wybrane przeze mnie piosenki artystów, których lubiłem i których piosenki fajnie właśnie też komponowały się z filmem. Tam był zespół Golden Life, był zespół Raz, Dwa, Trzy, także ta ścieżka cała była jakby takim muzyczna, była moim pomysłem. I oczywiście bardzo ważny fakt, że piosenkę zaśpiewał Artur Gadowski, który ją poniósł w świat swoim rockowym, fajnym, mocnym głosem. Ja bardzo szybko chyba podjąłem decyzję, żeby to śpiewał Artur. Oczywiście nie wiedząc, czy on się zgodzi, bo nawet nie spytał mnie chyba o piosenkę, tylko zaufał, że będzie to coś, czym on się będzie dobrze czuł. I kiedy nagrywał Szczęśliwego Nowego Jorku, to ta piosenka jeszcze była piosenką w takiej fazie demo i dopiero kiedy ją usłyszał w całości, Michał Przytuła tę piosenkę zrealizował i zmiksował, no dopiero jakby usłyszał całość, to wtedy dopiero kiwnął głową, tak, no czuję, że to jest mój utwór. To świadczy też o tym fakt, że do tej pory zespół Ira i Artur też tę piosenkę, podobnie jak drugą napisaną dla Artura, czyli Ona jest ze snu, obie piosenki są w repertuarze Iry, która którą też niedługo będę gościł w Radzyminie, w scenie Cegielnia, na koncercie akustycznym zespołu IRA i bardzo się z tego cieszę. Ale wracając, bo tak zrobiłem taką tutaj daleką drogę, przebyłem opowiadając o różnych rzeczach do Antka, o którego pytałeś, to Antek Smykiewicz, tak podobnie jak i Rafał Brzozowski, on przez w jakimś tam okresie pracował, obaj pracowali z moim zespołem i graliśmy wspólnie koncerty, a w momencie, kiedy trochę tych piosenek powstało więcej, no poszli swoją drogę. Ja nie miałem jakby tam takiej nawet siły, żeby ich zatrzymać, bo obaj byli gotowi do tego, żeby rozpocząć karierę solową. Rafał poszedł w świat między innymi z piosenką Tak blisko, a Antek Smykiewicz z piosenką Pomimo burz. I ku mojemu zaskoczeniu ta piosenka Anka no, osiągnęła bardzo duży sukces taki w internecie. To jest ponad 50 milionów odsłon, co wydaje mi się, że
dobry wynik.
Że to jest ładny wynik, to już jest taki, można powiedzieć, że to są takie wyniki już powiedzmy światowe. I to jest też utwór, który był trochę już budowany inaczej, może mniej gitar, więcej tam było elektroniki. No i jednocześnie też się bardzo byłem szczęśliwy, że od tej piosenki ta kariera Antka gdzieś się rozpoczęła i zbudowała mu taką właśnie pozycję już artysty, który świetnie sobie radzi na scenie, gra z koncerty ze swoim zespołem. Jeszcze tam były oczywiście i dla Rafała, i dla Antka tych piosenek było więcej, ale te dwie chyba tak się wyróżniały i te dwie miały...
Dały im rozpoznawalność.
Dały im rozpoznawalność. A ja teraz trochę tak dyskretnie z nich korzystam, bo w trakcie koncertów, które gram, też opowiadam o tych historiach i te obie piosenki są jakby w moim repertuarze koncertowym, także przypominam je. Oczywiście wcale nie konkuruję z tymi wspaniałymi wokalistami, ale widzę, że na koncertach bardzo dobra i żywiołowa jest reakcja na oba utwory, więc nie omieszkam, nie cieszę się i nie omieszkam ich wykorzystać tego.
Ja osobiście pana Marka poznałem dzięki piosence Tylko Błękit.
Oj, tak, to stare czasy z pierwszej płyty solowej.
26 lat.
Tak, tak. To była piosenka, którą nagrałem na płycie Tajemnice.
Zgadza się.
To były nasze projekty solowe. Robert miał Saxon Sex, Andrzej tam nagrał swoją płytę, ja nagrałem płytę Tajemnice i to był utwór, który był pierwszym utworem promocyjnym. Pamiętam, że
był piękny teledysk, ale gdzieś
przepadł. Ja tego teledysku też nie mam. Był nakręcony w Grecji. Pojechaliśmy tam zupełnie prywatnie z moimi przyjaciółmi, z Beatą Wielgosz, która robiła nam do sesji zdjęcia, z Markiem Beczkiem, który był do tej pory jest świetnym fotografem, ale też operatorem i kręcącym, robiącym zdjęcia filmowe. I w taką wyruszyliśmy jeszcze z Darkiem Świderskim, który w ogóle całą nam historię zorganizował takiego wyjazdu do Grecji. Tam wynajęliśmy jeszcze z naszym przyjacielem z Norwegii nieduży jacht. No i tym jachtem popłynęliśmy z Aten do Spireusu, do wyspy Hydra. No i po drodze kręciliśmy różne zdjęcia, które miały nawiązywać do filmu Luca Bessona Wielki Błękit, w którym w tym filmie się zakochałem. Uważałem, że to jest przepiękny, romantyczny i jednocześnie bardzo taki... Ja jestem spod znaku ryb i gdzieś to morze mnie kręci. Ja może nie jestem osobą, która chciałaby żyć na wodzie, bo mam trochę problemów z błędnikiem i prawdopodobnie to wszystkiego się może przyzwyczaić, ale w ogóle patrząc na morze, ono mi bardzo uspokaja. Horyzont, który jest taki niewzruszony, oczywiście morze to jest też żywioł. I to mi się gdzieś, a jeszcze w tym wydaniu greckim, zetknięcie tego błękitu z bielą, albo turkusem, czy tymi kolorami takimi morskimi gdzieś. Te kolory jakby łączą się. No, to jest to plus słońce, no to nic sobie lepszego nie można wymarzyć. I myślę, że tak gdzieś w środku cały czas myślę o tym, że w takim klimacie mógłbym wspaniale żyć, przebywać i być szczęśliwym, ale niestety tutaj jest tyle pracy i tyle rzeczy do zrobienia, że trochę musimy się pogodzić z tymi szarymi dniami, których jest też w naszym tutaj klimacie więcej. Także, ale nie ukrywam, że ta piosenka, nawiązując do tego właśnie, do tych klimatów morskich, chyba była też pisana tak jak większość zresztą naturalnie i rodziła się przeważnie z jakichś takich, z takiej potrzeby opisywania tego, co się czuje. Bardzo wiele piosenek to są piosenki opisujące jakieś relacje czy sytuacje, które przeżyłem, albo przynajmniej nad którymi się zastanawiałem i chciałem je tam gdzieś w tekstach ująć, więc w większości te piosenki są rzeczywiście o relacjach pomiędzy ludźmi, ale myślę, że relacje są istotne i ważne, bo one tak naprawdę budują nasz świat i oprócz tego, co jest jakby naturalne, to co jest naturą, to reszta zależy od nas i nasze spostrzeganie i komunikacja z innymi, no chyba właśnie pozwala na to, że konstruujemy ten świat tak jakby z tego, co umiemy i z tego, co przeżyliśmy.
O. No, ja wtedy przeżywam zarówno pierwsze poważne zainteresowanie muzyką, jak i pierwsze miłości.
No, ja, oczywiście, że muzyka jest nieodłącznym elementem uczuć i emocji. Nawet często rozmawiając po koncercie ze słuchaczami, no oni właśnie mówią, że z tą piosenką kojarzą taką sytuację, z inną piosenką zupełnie inną i przeważnie no, można powiedzieć, że muzyka, przynajmniej dla mnie, a myślę, że już wiele osób się ze mną zgodzi, jest tak ważną częścią naszego życia. Może sobie z tego nawet nie zdajemy sprawy, jak woda, jedzenie czy powietrze. Ja wydaje mi się, że bez muzyki, bez dźwięków, które są ułożone w różnego rodzaju harmonii, ale też nie możemy zapominać też o tekstach, które są bardzo istotne i ważne, bo często dzięki tekstom właśnie kojarzymy muzykę albo sobie ją przypominamy, więc to jest taki mariaż, to jest tak jak w jednym z filmów była właśnie historia, że to jest tak jak piosenka, to jest jak małżeństwo, no, że to są dwie części, muzyka i słowa i one tworzą dopiero taki fajny jakiś związek, więc miłość jak najbardziej jest w miłości, muzyka jest bardzo istotna i ważna.
Zatem proponuję zapuścić teraz tylko Błękit właśnie.
Proszę bardzo.
Wynurzasz oceanu. Tylko błękit ciąga nas, świat tajemnic, niespodzianek świat. Tylko błękit ciąga nas, cały błękit niech się spełni.
Tylko błękit z albumu Tajemnicy.
Tak jest.
A to nie jedyny hit z tegoż, bo jest także Energia.
Tak, była jeszcze Energia, też do niej powstał teledysk. No i też tak na tych koncertach takich plenerowych, gdzie trzeba troszeczkę tej energii dodać i jest bardziej rockowo, to też tę piosenkę wykonujemy. Także obie te piosenki rzeczywiście, które wymieniłeś, to są te piosenki, które cały czas gdzieś tam przypominam słuchaczom.
Pamięta pan jeszcze zespół Gawęda?
Tak, to oczywiście, że pamiętam, bo od tego się wszystko zaczęło. I to był fajny czas dla mnie i dla moich kolegów, dlatego że po podstawówce, którą miałem na Mokotowie, tam życie było takie jeszcze życie wokół boiska piłkarskiego, podwórka szkolnego, drogi do szkoły. Jeszcze nie było tam jakichś, no oczywiście tam jeszcze na Łowicką gdzieś docieraliśmy, gdzie czasami ktoś tam grał jakieś koncerty, tam była też biblioteka, no ale ten świat był taki ograniczony, powiedzmy tam ten codzienny świat, tak? A w momencie, kiedy zdecydowałem się już w pierwszej klasie liceum, w końcówce, w ósmej klasie podstawówki, zapisać do pałacu, gdzie trafiłem najpierw do sekcji plastycznej, a potem razem z moim kuzynem zdaliśmy egzamin do Gawędy i zdaliśmy go tak, chcąc trochę przeżyć przygód więcej, bo zauważyliśmy, że to jest taki zespół, który dużo podróżuje, który wyjeżdża za granicę. W tym czasie wyjazdy zagraniczne nie były czymś oczywistym. Raz, że były bardzo ścisły reżim, kto mógł wyjeżdżać, a kto nie. Poza tym to były też koszty. My byliśmy jeszcze nastolatkami, więc też, jeżeli wyjazd by był możliwy, to ewentualnie z rodzicami albo do rodziny jakiejś, która tam gdzieś mieszkała za granicą, a tutaj właściwie już kiedy we wrześniu zdaliśmy egzamin, to bardzo szybko poza wieloma koncertami, które zaczęliśmy grać w różnych miejscach Polski, zaczęły do nas przychodzić propozycje i do krajów, najpierw tych krajów ościennych, do Moskwy, do Pragi, a potem była Kopenhaga, a potem była Ameryka, Kanada, Kuba, tak jak powiedziałem jeszcze, no, byliśmy też w Szwecji, w jednym z małych miast. Także dużo się działo i muszę powiedzieć, że w ciągu tam 4-5 lat, które spędziłem w Gawędzie, oprócz tego, że tam była bardzo fajna historia towarzyska, tutaj zaznaczę, że my byliśmy jako chłopaki traktowani trochę na innych warunkach, bo było nas niewielu. I powiedzmy większość w Gawędzie to była dziewczyna, nas powiedzmy ten główny trzon to chyba z 20 chłopaków, więc my byliśmy trochę tak jak rodzynki w cieście się czuliśmy i byliśmy tam rzeczywiście taką grupą, która razem tworzyła program z olbrzymią gromadką tam dziewczyn. Chłopaki zawsze też o tyle, że skoro było nas mniej, więc też zawsze mieliśmy zagwarantowane miejsce na wyjazdach, o które dziewczyny musiały się bić, bo przeważnie taki skład gawędowy stały na wyjazdy to było około 50 osób, co było związane z na przykład z ilością miejsc w autokarze albo czyli ten transport miał też jakby znaczenie i przeważnie 10-12 chłopaków zawsze wjeżdżało z gawędy, a nam się ponieważ my byliśmy aktywni, tacy rzeczywiście lubiani, to mówię nie tylko o moim kuzynie, ale tam w całej grupie tych moich kolegów, to zawsze dla nas to miejsce na tych wyjazdach było. No i to było w okno na świat. Mieliśmy oczywiście też był to zespół, w którym występowaliśmy dla zabawy, dla przyjemności, ale w takich sytuacjach, kiedy na przykład byliśmy w Stanach, to już pojawiały się jakieś kieszonkowe, pojawiały się jakieś dniówki, także mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby nie wiem, kupić sobie jakieś fajne spodnie czy ubranie, czy jakieś tam drobiazgi. To było takie też dla nas bardzo atrakcyjne. A poza tym zwiedzaliśmy kraje, poznawaliśmy przeważnie Polonię, bo za granicą gdzieś tam nas Polonia witała, ale też byliśmy na przykład w Białym Domu przyjmowani przez żonę prezydenta Stanów Zjednoczonych, więc to takie były też festiwal na Kubie młodzieży, gdzie tam zupełnie inny świat taki bardziej totalitarny i z dyktaturą, więc różne klimaty, różne zupełnie inna sytuacja jeszcze w tej Moskwie czy w Związku Radzieckim, który był przed przemianami i przed zmianą jakby ustroju. Także to wszystko gdzieś podobało mi się o tyle, że mówię, ja byłem bardzo ciekawy świata i się uczyłem tego świata właśnie z wyjazdów. Ja miałem o tyle fajną sytuację też w domu, że rodzice mi jakby zaufali, że sobie tam będę ze szkołą radził, bo jeżeli powiem, że czasami w roku gawęda potrafiła zagrać około 80-90, nawet 100 koncertów, to świadczy o tym, że my musieliśmy mieć czas na to, żeby podróżować, a mniej czasu na naukę. Ale też ciekawa rzecz, że w czasie tych wyjazdów jakby poznałem też takie życie sceniczne, czyli życie w podróży. Poznałem te miejsca, w których graliśmy od kulis, od tego, jak wygląda praca za kulisami, jak...
Zakradały się fanki?
Słucham?
Fanki zakradały się?
My mieliśmy właściwie, byliśmy w tym gronie naszym gawędowym, trochę tacy jednak, może nie to, że odizolowani, tylko że mieliśmy tak dużo tutaj przyjaciół, znajomych i to była tak duża grupa, że nawet ciężko by było chyba gdzieś tam oglądać się za fankami, bo wszystko mieliśmy jakby wewnątrz zespołu. Znaczy, to była taka grupa, która się naprawdę lubiła, z którą spędzaliśmy czas. Andrzej Kieruzalski, który ten zespół prowadził, robił to na tyle fajnie, że rzeczywiście tam nie było wielu takich wewnętrznych jakichś sporów, sytuacji, gdzie które są charakterystyczne w grupach, bo rodzą się zazdrości, rodzą się jakieś zawiści, rodzą się takie podgrupy czasami, że takie towarzystwa wzajemnej adoracji. A tutaj myślę, że my w ogóle na to nie zwracaliśmy uwagi, byliśmy naprawdę z sobą zżyci. Często właściwie można powiedzieć, że ten czas poświęciliśmy właściwie, przynajmniej ja, w tak dużym stopniu gawędzie, że ja tuż po szkole to wsiadałem w autobus, jechałem do centrum, do pałacu i z tego pałacu często wychodziłem o 9, o 10. Potem jeszcze wspólnie gdzieś szukaliśmy miejsca, bo to wiele restauracji, czy miejsc, czy klubów, czy kawiarni było już zamkniętych, bo takie były czasy. No i albo na tym dworcu centralnym gdzieś tam szliśmy na kole, albo do najdłużej chyba działał wtedy klub jazzowy Akwarium. Nam pozwolono tam gdzieś o tej porze jeszcze wypić kole, czy jakąś wodę. No i często też w tymże akwarium grał jakiś zespół jazzowy, więc właściwie też był taki kontakt z trochę inną muzyką poznawałem też trochę inne klimaty muzyczne. I też nie ukrywam, że no, Gawędy jako zespół muzyczny też trochę czasu spędzał w studiach nagraniowych. Często byliśmy wspierani przez bardzo znanych i cenionych wokalistów. W nagraniach na początku swojej kariery brał między innymi pomagała nam Alicja Majewska. Mieliśmy kompozycję pana Korcza, który dla tej gawędy pisał. No było Grzegorz Markowski też jeszcze zanim, jeszcze długo przed Perfektem, jako też taki wokalista, który był obdarzony niesamowicie mocnym głosem, też czasami gdzieś tam się być może właśnie zaproszony nawet przez Włodzimierza Korcza pojawiał tam w studio, więc to były naprawdę bardzo fajne chwile. Te 4-5 lat no dużo bardzo w moim życiu zmieniły i myślę, że też potem te lata zdecydowały o tym, że chciałem dalej mieć coś wspólnego ze sceną i tak się też złożyło, że z Demono wielokrotnie, a nawet bardzo często występowaliśmy w tych samych miejscach, na tych samych scenach, czy w Ameryce, czy w Polsce. Znałem już te miejsca, więc były to miejsca dla mnie znajome, a cały ten klimat już mnie nie przerażał, a raczej zachęcał do tego, żeby iść w tym kierunku muzycznym.
No i o ile prawidłowo gdzieś wychwyciłem, zespół Gawenda był jakoś powiązany z ruchem harcerskim.
Tak, to był zespół harcerski, dlatego że wszystkie te wtedy wiele bardzo tych klimatów miało jednak taki charakter polityczny, my może sobie z tego nie zdawaliśmy sprawy, ale w pewnym stopniu byliśmy wykorzystywani jako taka wizytówka polskiej młodzieży. Mieliśmy oczywiście Andrzej Kiruzalski, czyli szef zespołu, czy druh, zaprojektował dla nas trochę inny rodzaj mundurów. One były bardziej takie, powiedzmy, ciekawe, czy bardziej takie sceniczne. Mieliśmy biało-czerwone chusty i dziewczyny w szarych takich uniformach. My zielone bluzy krótkie, takie trochę ramoneski, do tego chusty, czarne spodnie, czarne buty. To miało być eleganckie, to miało być takie reprezentacyjne. Myślę, że sam fakt, że trochę ten fakt, że to był taki reprezentacyjny zespół harcerstwa, to nam tutaj dawał też przepustkę właśnie na to, że pojawialiśmy się jako zespół w bardzo różnych miejscach. Często to były koncerty wspólne z Mazowszem, ze Śląskiem, z zespołem Wojska Polskiego, czy takich gwiazd jak Maryla Radowicz, między innymi, która też bardzo często występowała na takich różnych takich widowiskach, powiedzmy, prestiżowych, czy z okazji wydarzeń sportowych, czy z okazji różnego rodzaju oficjalnych takich okazji. I to był bardzo często teatr wielki, sala kongresowa, którą znaliśmy od podszewki, bo tam w tej sali kongresowej spędzaliśmy dużo czasu. Dużo czasu spędzaliśmy w telewizji, bo byliśmy zapraszani przez programy młodzieżowe, więc często takie nagranie to trwało cały dzień, bo przyjeżdżaliśmy rano, a czekaliśmy na nasz moment, kiedy studio będzie gotowe i też po tych korytarzach na Woronicza się włóczyliśmy w to i z powrotem. Podobnie jak w Pałacu Kultury, którego zakamarki też poznaliśmy bardzo dobrze, bo Pałac Kultury jest niesamowitym w ogóle obiektem. Ma masę tajnych przejść. On jest połączony właśnie korytarzami w taki sposób, że można właściwie przejść i zwiedzić ten cały pałac, ale trzeba widzieć przez które drzwi, czy jak się przechodzi na przykład z jednej skrzydła do drugiego, czasami przez basen, czasami przez jakieś takie sale sportowe czy kina. I także to jest taki bardzo też ciekawy obiekt, bardzo, bardzo dla mnie zagadkowy, interesujący. No i to wszystko jakby było takim klimatem naszego. To było dla nas, dla młodzieży, to była taka przygoda też o tyle fajna, że byliśmy po prostu grupą zgranych przyjaciół, kolegów i spędzaliśmy sobie masę czasu, czyli można powiedzieć, że takim byliśmy towarzystwem, które nawzajem sobie radziło. Oczywiście były też imprezy, były dyskoteki, były miłości, były sympatie. Dziewczyn było tak dużo, że naprawdę było w czym wybierać. Zresztą pierwsza moja narzeczona też była dziewczyną z Gawędy, także
no
pozdrawiam.
Ja tak. Ucałowania. Dziękuję. No, wywołaliśmy do tablicy pana Artura i film Szczęśliwego Nowego Jorku, to usłyszymy Ona jest ze snu.
Bardzo proszę.
A po tejże piosence przedstawimy Statki na niebie w tej nowej aranżacji.
Świetnie, bardzo się cieszę.
Robi się ciemno. się nagle zachmurzyło, szaro-sine ciężkie niebo. Zobaczyłem cię za oknem, wejdź do domu, to nie zmokniesz. Może ciebie tam nie było, tylko ze mną coś się stało. Znów mnie oszukała miłość, tak pragnąłem twego ciała. I widzę tylko twoje kapelusze, jak statki na niebie, jak statki na niebie, jak statki na niebie.
Statki na niebie. Nowa wersja, nowa aranżacja. No i owa piosenka zapowiada zarówno płytę, która jest jeszcze na wykończeniu, i trasę koncertową.
No tak, to jest...
35 lat na scenie.
Tak.
Ponieważ, pracy twórcze, innymi słowy.
Tak, ponieważ nasze drogi z Demono się rozeszły, to pomyślałem sobie, że po pierwsze znany jestem z tych piosenek, które pisałem dla zespołu, a jednocześnie też mam taką możliwość, że, żeby dalej koncertować i żeby z kolegami w zresztą bardzo różnych składach muzycznych się spotykać. Pomyślałem, że ten stary repertuar, ten taki, do którego wiele osób podchodzi z sentymentem, dobrze jest ten materiał też przypominać, grać, bo zauważyłem, ja jestem teraz współorganizatorem też koncertów, jak dodatkowo, jak to jest taka druga działalność, koncertów w scenie Cegielnia w Radzyminie. Już tych koncertów otworzyliśmy tę salę, która jest naprawdę fajna akustycznie i kameralna, ale jednocześnie bardzo atrakcyjna. Otworzyliśmy to rok temu i już 50 wykonawców od tego czasu u nas wystąpiło, więc prawie co tydzień, ale nawet czasami dwa razy w tygodniu są koncerty, naprawdę koncerty gwiazd. Od tych, które znamy z lat 80., 90. i tych już z ostatnich lata, nawet miesięcy, był Rolf Kamiński, była Daria Zawiałow, był Baranowski, był, no i ja obok, Anita Lipnicka, Muniech, Kaja, Maleńczuk, Edyta Gepet, Hanna Banaszak, Alicja Majewska.
Zacny skład.
Tak. No, naprawdę były to Mozil. No, ja długo by wymieniać, bo naprawdę tych nazwisk było Jan Borysiewicz w solowym projekcie. I zauważyłem, że publiczność bardzo dobrze reaguje i domaga się często tych od artystów nie tylko nowych premierowych piosenek, ale bardzo często tych właśnie już znanych, i po to przychodzi, żeby usłyszeć stare przeboje, także nie wolno o nich zapominać. Ale z drugiej strony pomyślałem sobie, że nowa aranżacja piosenki daje jej taką szansę też na trochę na uwiedzenie słuchacza. Oczywiście to nie przerobienie jej zupełnie...
Mnie zaczarowała dziewczyna, która wystąpiła w klipie.
Tak, tak. Żeby nie też... Nie, no bo znam takie wersje piosenek, gdzie się zmienia harmonię utworu, w ogóle czasami nawet melodię, co to już jest w ogóle dla mnie rzeczą niesłychaną, że można, bo jeżeli autor napisał to w taki sposób, to powinno się to wręcz prawa autorskie wymaga tego, żeby przestrzegać tej wersji, chyba że autor się na to zgodzi. Więc ja uważam, że mało aranżacyjne zmiany, czy ciekawe podanie piosenki, czy w formie akustycznej, czy w formie jakiejś elektronicznej, jest jak najbardziej wskazane i fajnie, niektóre piosenki zyskują na tym i dostają nowe życie. I tak pomyślałem sobie, że te statki na niebie też zrobię troszeczkę w innym klimacie, ale cały czas na tyle bliskim, żeby ta piosenka no była, kojarzyła się z tą oryginalną. I pomyślałem też, że to hasło Statki na niebie, zresztą tam tych tytułów może takich charakterystycznych jak Kamień, jak Samit, czy powiedzmy Kochać inaczej, to są też takie już powiedzmy zwroty, które weszły, które kojarzą się konkretnie z naszą działalnością, czy z moją działalnością. I dla mnie to hasło Statki na niebie, pomyślałem sobie, że będzie fajnym tytułem trasy koncertowej. Często bywało tak, że ktoś podchodził do mnie, o, pan z Demono, ale czasami nie pamiętał dokładnie nazwiska. Rozpoznawał mnie jako osobę, która z tym Demono występowała, więc pomyślałem sobie, że te statki na niebie będą od razu się kojarzyły bezpośrednio jakby z tą twórczością, którą zespół prezentował. I za tym też poszło kilka innych piosenek z tego takiego mocnego repertuaru. I koncert dzisiaj jest podzielony na trzy części, bo to są piosenki, na cztery właściwie, bo to są piosenki, jest kilka piosenek premierowych. Oczywiście jest piosenka Pod prąd, jest kilka piosenek z repertuaru Demono, jest kilka piosenek z płyt moich solowych, jak Tylko Błękit i Tylko Błękit i Energia. I są piosenki, które napisałem dla innych, czyli są Demony Wojny, piosenkę, którą śpiewał Krzysztof Cugowski, Artura Gadowskiego piosenki obie, czyli ona jest ze Snu Szczęśliwego Nowego Jorku, Tak Blisko, jest też Pomimo Burz. I ten koncert rzeczywiście jest taki ułożony tak, żeby był atrakcyjny i ciekawy, a ponieważ gram z fajnymi muzykami, to naprawdę to cieszę się, bo reakcja publiczności jest znakomita. I mogę powiedzieć, że jeszcze w tym roku kilka koncertów takich już pewnych, bo oprócz tych koncertów, których może nie będę wymieniał, które są koncertami zamkniętymi, czyli niebiletowanymi, bo to są zaproszenia od różnych instytucji czy osób, to będą trzy koncerty biletowane, niestety nie w Warszawie, ale może coś w Warszawie wymyślimy też. Będzie to koncert w Gostyniu, czyli w okolicach Poznania, Jarocina. Będzie to koncert tutaj w województwie lubelskim, czyli Lubartów i Radzyń Podlaski. I to będą te koncerty tutaj w październik, listopad. Ale niewykluczone, że też zrobię takie spotkanie świąteczne. Myślę o tym, żeby zaprosić jakieś znane nazwiska w grudniu do sceny Cegielnia w Radzyminie i zrobić jakiś taki balladowy, ale też z jakimś takim tematem świątecznym, więc może jakieś kolędy nawet. Pomyślałem sobie wstępnie, mam już taką akceptację Antka Smykiewicza. Zobaczymy, jeszcze myślałem o Magdzie Steczkowskiej, ona jeszcze o tym nie wie, ale muszę do niej zadzwonić, czy w ogóle będzie miała ochotę i czas. I może jeszcze kogoś zaprosimy, tak żeby to było takie spotkanie świąteczne, ciepłe, z piosenkami nie tylko świątecznymi, ale też balladami, ale cały klimat ma być taki właśnie gwiazdkowy.
No to się każde wydarzenie zapowiada interesująco.
No chciałbym tak, żeby jeżeli już ktoś trafi na ten koncert, kupi ten bilet, to żeby miał frajdę i żeby czuł się dopieszczony, ale widzę, że tak, że po tych kilku koncertach, które już do tej pory się odbyły, to jest fajna reakcja, są bisy, jest ciepłe bardzo przyjęcie, więc czuję się tym bardziej upoważniony do tego, żeby dalej na tym rynku koncertowym pozostać.
Zatem trasa koncertowa niechaj trwa w najlepsze.
Tak jest, można, mówię, hasło Statki na Niebie, na e-bilet, z którym współpracujemy, można szukać biletów. No jednocześnie też cały czas też oczywiście ważnym bardzo elementem są piosenki. Teraz główna uwaga będzie moja skupiona na tym, żeby starać się promować i piosenkę Pod prąd. Zobaczymy, jak sobie poradzi, ale tam są już, czekają następne w kolejce, zobaczymy, jak będą sobie radziły w przyszłości.
To może jeszcze w dwóch słowach wspomnimy o piśmie Machina.
No, Machina to też może nie tak długa historia jak Zigzag, który prowadziłem, i wydawnictwo, które wydawało tylu wspaniałych artystów.
Wielu zadebiutowało dzięki tak, temu.
Tak, dzięki Zigzagowi. Do tej pory zresztą grają z olbrzymimi sukcesami. A nasi przyjaciele, którzy pracowali z nami w Zigzagu, no teraz też często odpowiadają za kariery największych sław, prawda? Bo czy Tomik, który prowadzi kajak z Kają, czy Julita pracująca z Piaskiem, Julita Janicka, też pozdrawiam, czy Ola, która gdzieś już może nie bezpośrednio z artystami, ale też cały czas gdzieś w tym świecie w obrębie kultury i sztuki pracuje. Muszę powiedzieć, że Machina powstała trochę też na potrzeby rynku muzycznego. Ja byłem, jeśli chodzi o Machinę, trochę w trudnej sytuacji, dlatego że nie chciałem doprowadzić do konfliktu interesów, bo byliśmy wydawcą płyt, jedną z firm, która konkurowała z innymi, bo tak jak na każdym rynku wytwórnie czy filmowe, czy wytwórnie muzyczne, no walczą o to, żeby dotrzeć do jak największej publiczności, żeby sprzedać jak najwięcej nośników, czy płyt kompaktowych, czy wtedy kaset. Ale jednocześnie brakowało mi trochę takiego magazynu muzycznego, który byłby magazynem no, zbliżonym do tego, do magazynu Rolling Stone, czy Musical Express, czy który wydawany był w Anglii, i gdzie nie pisano by też nie tylko o muzyce, ale też o muzyce w kontekście w ogóle, jakby w ogóle kultury i tego sztuki, czy mody. I udało nam się zebrać w gronie naprawdę świetnych dziennikarzy. Grzesiek Brzozowicz pracował przy projekcie, Filip Łobodziński, Marcin Prokop. No naprawdę, bo tam ja bym mógł wymienić, bo tych wspaniałych, świetnych dziennikarzy była cała plejada. I powstało takie pismo, które wywalczyło sobie pozycję na rynku. Dlatego powiedziałem, że była to dla mnie sytuacja kłopotliwa, bo Ja chciałem, żeby pismo było niezależne i żeby było pismem, które, w którym nie czuję się, że ja jestem jego wydawcą, bo ono miało pisać uczciwie o muzyce, więc jeżeli na przykład w Zigzagu jakaś tam wychodziła płyta, która miała słabsze recenzje, no to ja nie chciałem wpływać na to, żeby ją jakoś się poprawiać, tylko żeby to było rzeczywiście taka rzetelna recenzja. No z tego się rodziły różne sytuacje, może to trudniejsze, bo czasami artyści byli zawiedzeni, że ja ich nie bronię w piśmie, które wydaje. Ale taka była moja decyzja, żeby jednak nie było, było to wydawnictwo totalnie niezależne. Z racji tego, że Zigzag przyszedł katalog Zigzaga został kupiony przez firmę BMG, a ja trochę zostałem, może nie zmuszony, ale taki byłem bardzo mocno mnie przekonywano, żebym pracował dalej dla BMG jako dyrektor firmy fonograficznej, to jednym z tych warunków było to, żeby tę machinę komuś oddać w inne ręce. No i w ten sposób ona najpierw przyszła do firmy Atomic, takiego koncernu z kapitałem amerykańskim. No potem już tam te losy bardzo różnie tej machiny się toczyły. Ona teraz jest jeszcze gdzieś dostępna na portalach internetowych. Ona jest takim portalem internetowym, jest taką platformą, która pisze o kulturze, sztuce i muzyce. Ale wiem, że machina miała wielu sympatyków, była wydawnictwem, która też, do którego dołączane były i płyty, i książki, i różnego rodzaju atrakcje. Jednocześnie sesje zdjęciowe bardzo ciekawe, interesujące i świetne wywiady, właśnie masa recenzji. Więc wspominam ten czas, ten wspaniały. Oczywiście dzisiaj, biorąc pod uwagę to, że wiem, jak wygląda, jak trudno jest być, tworzyć wydawnictwo, jak trudno jest być cały czas na czasie i z dystrybucją, jednocześnie zadbać też o reklamę dla wydawnictwa. Pewnie dzisiaj bym się już na taką odważną decyzję nie zdecydował, ale wtedy to takie pieniężki jeszcze były czasy, byłem ciekawy świata, życia, kochałem w ogóle wydawnictwa, kupowałem dużo prasy, więc do tej pory zresztą kupuję, więc chciałem spróbować, no i myślę, wydaje, że pomimo tego, że mówię, machina była takim dzieckiem, które wymagało bardzo wiele pracy i nie przynosiło jakichś olbrzymich dochodów, bo było wydawane na dobrym poziomie i było bardzo kosztowne. To mimo to bardzo się cieszę, że mogłem przeżyć tę wydawniczą przygodę.
A ze studią Zigzag były związane choćby mega urocze dziewczyny z Desu.
Tak, to prawda. No w ogóle tam było dużo uroczych dziewczyn, przypomnę, czy Anitę Lipińską, czy Urszulę, czy Kaję, czy Fiolkę Najdynowicz, która z nami pracowała. No tak. Czy w ogóle potem Kasia Sankiewicz, która zastąpiła Anitę w Various Monks. Tak. To były fajne czasy i oczywiście też masa przygód, masa fajnych chwil, trudnych też na pewno, bo dużo było pracy, dużo było obowiązków, ale nas ratowała taka rodzinna atmosfera. Myślę, że jakby ta atmosfera, która panowała w firmie, gdzie ludzie naprawdę, gdzie ci młodzi ludzie po prostu spełniali swoje jakbyś pasje i robili to naprawdę z zainteresowania, z zamiłowania, więc właściwie każdy miał swoje zadanie, wykonywał, nie trzeba było, to nie była praca korporacyjna, a myślę, że to była taka bardziej sytuacja właśnie rodzinna, burza mózgów, czasami takie, tak trochę działanie takie romantyczne, garażowa firma, która która pomaga artystom i szanuje ich i dba o to, żeby poziom wydawniczy, poziom nagraniowy, bo przecież to też były, mieliśmy też studio nagraniowe, korzystaliśmy też z współpracy z znakomitych realizatorów, z najlepszych fotografów, reżyserów teledysków, żeby po prostu ta ich muzyka była jak najlepiej oprawiona i myślę, że też to się fajnie udało. Cieszę się, że tworzyliśmy razem z innymi firmami historię polskiego rynku muzycznego.
Jakże piękną historię.
No tak, no lata 80., 90. To był boom polskiej muzyki. Walczyliśmy trochę z piractwem, bo wydawane były te wtedy najwięcej muzyki sprzedawano na kasetach magnetofonowych. Te kasety magnetofonowe były bardzo łatwe do kopiowania.
Więc tak.
Trochę było walki z tym. Potem, kiedy wszedł do kompakt nieśmiało na rynek, wydawało nam się, że już zapaliśmy Pana Boga za nogi, bo to już jest taki nośnik, którego na razie piraci nie ruszą, ale szybko technologia trafiła też do tych, którzy mieli pieniądze i mogli już sobie pozwolić na zakładanie takich firm, które te kompakty produkowały piracko, a potem na tyle łatwo było już sobie kopiować, że każdy komputer miał funkcję kopiowania czy nagrywania na czyste płyty. Częściowo udało się zrekompensować te straty z braku sprzedaży właśnie opłatami z czystych nośników. Dzisiaj mamy problem, bo organizacje zbiorowego zarządu walczą od jakiegoś czasu, ale wszystkie organizacje, nie tylko muzyczne, działają o to, żeby uznać smartfon jako też taki nośnik, który powinien być w jakiś sposób objęty taką opłatą pozwalającą, czy taką opłatą, która rekompensowałaby w jakiś sposób to, że tam na tym smartfonie są zapisywane treści, często kopiowane i tak dalej. No ale jest tak silny opór firm dystrybucyjnych, elektronicznych, że ciężko go jest pokonać, chociaż na świecie wszędzie opłata tyłu czystych nośników jest stosowana i pomaga artystom, pomaga wykonawcom, czy rekompensuje ich straty z tego powodu, ale w Polsce jakoś nie możemy się przebić przez chociażby Ministerstwo Kultury i Sztuki, które jakby nie tego albo rozumie i tego nie robi, albo po prostu tego nie, ale myślę, że zdaje sobie z tego sprawę, tylko że jest tak mocno jest naciskane przez organizacje właśnie te produkujące sprzęt elektroniczny, te dystrybutorów sprzętu elektronicznego, że my rady sobie z tym na razie dać nie możemy.
Cóż, ponieważ pan Marek mógł nam poświęcić godzinę, która właśnie minęła.
Szybko bardzo, tak.
No, w każdym razie tak. Życzę powodzenia w dalszej drodze.
Nie chcę dziękować, żeby nie zapeszać, ale kłaniam się.
Wierności z fanów dotychczasowych, z pozyskania tych nowych.
No tak, no fajnie by było pozyskać, natomiast ale też wiem, że fani, ci, którzy kochają muzykę, czy którzy znają te, czy od lat słuchają muzyki, może w ten sposób, na pewno gdzieś tam te piosenki mi się o uszu obiły, a dzisiaj też dajmy szansę też młodym. Nowi wykonawcy mają swoją publiczność, publiczność ma swoich wykonawców młodych, nowych. I tak też musi być zmiana warty. Myślę, że my ten czas swój wykorzystaliśmy wspaniale, dlatego też nie, absolutnie nie bronię się przed tym, żeby grać koncerty, żeby z różnych powodów, często też sentymentalnych, ludzie na te koncerty przychodzili, ale też bardzo doceniam to, co robią młodzi wokaliści, kompozytorzy, autorzy i też im bardzo mocno kibicuję i życzę im jak najlepiej. Cieszę się, że bardzo często osiągają takie sukcesy, które już są sukcesami na miarę artystów zagranicznych. Duże hale, stadiony, to jest naprawdę wielkie osiągnięcie i tylko bić brawo i cieszyć się, że ten rynek się rozwija i że młodzi ludzie tak dobrze sobie na nim radzą. Oczywiście cały czas wierząc, że jest też takie grono, które przyjdzie na nasze koncerty, powspomina, posłucha, a jednocześnie mogę też zagwarantować, że czy te aranżacje, które tych piosenek, bo piosenka może mieć bardzo, bardzo długie życie i być poddawana różnym też zabiegom. Są piosenki coverowe, które mają kilkanaście nowych odsłon i sobie świetnie radzą. Także ja myślę, że też ta propozycja, którą mam w wypadku repertuaru już znanego, te nowe wersje są fajne i na tyle współczesne, że oczywiście, że jeżeli ktoś trafi z ludzi kochających muzykę, z ludzi młodych na taki koncert, to myślę, że też będzie miał dużo fajnych dźwięków i będzie mu się to podobało, bo nie stoimy w miejscu i raczej jesteśmy, ja cały czas jednak też jestem zainteresowany, śledzę to, czym żyje obecnie, jakimi barwami, jakimi aranżacjami żyje dzisiaj radio czy świat, więc to staram się też wykorzystywać te wszystkie elementy po to, żeby te utwory cały czas były atrakcyjne.
Cóż mogę jako podsumowanie powiedzieć? Przychodźcie na koncerty, sięgnijcie po płytę, która te koncerty
będzie promowała. Tak, ja myślę, że to będzie jeszcze przed końcem roku. Mam nadzieję, że w listopadzie, może tak na początku grudnia. Pracuję nad nią bardzo mocno i myślę, że już nawet chyba zostanę przy tym tytule Statki na niebie jako tytule płyty, ale jeżeli nie, to na pewno będzie można tę płytę zauważyć i po nią sięgnąć.
Z pewnością i ja tak poczynię.
Dziękuję bardzo.
No i cóż, dziękujemy panu Markowi za przybycie. Jak najbardziej zapraszamy ponownie, jak się nadarzy taka okazja.
Dziękuję za zaproszenie. Na pewno z chęcią je przyjmuję.
Radio Praga.